to jest nasza ostatnia przedpołudniowa konferencja. Tak jak temat był zapowiedziany, tak spróbuję właśnie na ten temat powiedzieć, aby radość wasza była pełna, aby radość nasza była pełna. No, natychmiast się przypominają te słowa Pana Jezusa, że większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika czyniącego pokutę niż z 99 sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. Ufajmy, że tej radości jakoś wszyscy zaznaliśmy. To nie tylko na tej zasadzie, że każdy z nas poszczególnie starał się tak jak umiał i szukał Pana Jezusa pomocy zbliżyć się do Niego, ale także na tej zasadzie, że przyłączyliśmy się i przyłączamy do radości aniołów w niebie z tego wszystkiego, co dobrego się stało w czasie tych misji. Rzecz jasna, my bardzo niewiele na ten temat wiemy, to jeden Bóg wie, ale wolno nam ufać, że naprawdę dużo dobrego się stało i że, znaczy szalenie mi się podoba ta intuicja księdza proboszcza, że zakończenia misji nie będzie, że te misje, ich celem było raczej jakieś odnowienie naszej postawy duchowej, takie nabranie nowych sił w naszej pielgrzymce do życia wiecznego. Tak czy inaczej, ta radość, do której jesteśmy wezwani, jest jakąś formą realizowania się przypowieści o synu marnotrawnym. Pamiętamy, że nawrócenie i powrót syna marnotrawnego spowodował nie tylko radość ojca, ale ojciec zarządził, żeby wszyscy się radowali i urządził ucztę, urządził wspólnotową radość. I myślę, że wolno nam ufać, że taką radość w tej chwili przeżywa bardzo dużo członków naszej parafii. Może zwrócę uwagę na to, że radość w Piśmie Świętym praktycznie zawsze łączy się z wyzwoleniem z niewoli. Przeczytam fragment psalmu 126, gdzie to bardzo mocno wyeksplikowano. To są słowa, które jeszcze lud jest w niewoli, a psalmista już śpiewa, że jesteśmy wyzwoleni, że się radujemy i w pewnym momencie przypomina sobie, no, że wciąż jeszcze czekamy na wyzwolenie, ale przeczytam, bo to są niezwykle piękne słowa, zarazem dobrze nam znane. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie, wydawało się nam, że śnimy. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język wołał z radości. Psalmista cały czas w czasie przeszłym mówi jako o czymś dokonanym. A to się jeszcze nie dokonało. Psalmista wiedział, że Pan Bóg nie opuści swojego ludu i że dokona tego, czego on się spodziewał. I przechodzi do modlitwy, bo przypomniało mu się, że jednak no wciąż potrzebujemy wyzwolenia. Odmień nasz los, o Panie, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Postępują naprzód wśród płaczu, niosą ziarno na zasiew. Z powrotem przychodząc wśród radości, przynosząc swoje snopy. Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy. Myślę, że nawet jak teraz czytałem te słowa, to pewnie nie jeden z nas tu obecnych jakoś się z nimi identyfikował, że te słowa wyrażają nastawienie naszego ducha. Rzecz warta zauważenia, że sam Pan Jezus, kiedy mówi o swojej radości, to mówi o radości dokonanej z wyzwolenia, którego On wtedy jeszcze miał dokonać, bo te słowa, które za chwilę przeczytam, one były wypowiedziane w Wielki Czwartek, jeszcze przed dokonaniem naszego odkupienia, ale krótko mówiąc, już wtedy jeszcze nie dopełnił swojej ofiary, a już wtedy był pełen radości, że dobro ostatecznie zwyciężyło. Państwo zauważcie, że ja mówię w odniesieniu do Wielkiego Czwartku, znowu w czasie przeszłym. Dobro ostatecznie zwyciężyło. Ostatecznie to miało się stać dopiero na zajutrz, potwierdzone dopiero Wielką Niedzielę, ale już w Wielki Czwartek Pan Jezus jest pełen radości. Słuchajmy, to jest zapis z 15 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Zresztą w tej wypowiedzi, w tym słowie Pana Jezusa znajduje się tytuł naszej konferencji: aby radość wasza była pełna. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Pan Jezus się zwraca do uczniów zgromadzonych wokół Niego w Wielki Czwartek, wokół tego stołu, który miał być pierwszym w historii stołem eucharystycznym. Będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Radość prawdziwie chrześcijańska, radość, że użyję przymiotnika ostatecznie chrześcijańska, to jest radość z tego, że Pan Bóg jest zwycięzcą, że świat jest Boży i że to Boże oblicze tego świata objawi się kiedyś do końca. Ja myślę, że dzisiaj nie kończymy tych misji, tylko uprzytamniamy sobie, że pójdziemy w dalszą drogę, na jak długo to jeden Pan Bóg swojej opatrzności wie, ale myślę, że jakoś tę radość Pana Jezusa czujemy, jakoś w tej radości już uczestniczymy, a chcemy uczestniczyć jeszcze więcej. Ale przypomnę te słowa, które mogą się wydawać, że nie harmonizują z tym, co powiedziałem przed chwilą, bo powiedziałem przed chwilą, że Pan Jezus jest pełen radości i że chciałby, żeby radość Jego w nas była i żeby radość nasza była pełna. Tak, to jest najważniejszy rodzaj radości, żeby była w nas Jego radość. Radość z tego, żeśmy dziećmi Bożymi, radość z tego, żeśmy do życia wiecznego wezwani, radość z tego, że przykazanie miłości bliźniego to nie jest tylko pustym marzeniem, ale że za łaską Bożą ono się realnie realizuje, ułomnie, ale realnie w naszych rodzinach, w naszych najrozmaitszych relacjach z innymi ludźmi. Ale jak powiedziałem, ta radość Pana Jezusa w nas wciąż jeszcze jest niepełna. Posłuchajmy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz w radość się zamieni. Krótko mówiąc, Radość nadal pozostaje ostatecznym horyzontem naszej drogi, ale po drodze, to jest niezbędne, towarzyszy nam smutek. Mało powinien towarzyszyć smutek. Bracia i siostry, przypomnijmy sobie, że wśród błogosławieństw, jakie Pan Jezus wypowiedział w tym słynnym kazaniu na górze, znajduje się błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. To nie jest błogosławieństwo, że błogosławione łzy, bo one będą pocieszone. Błogosławieni, którzy płaczą. Którzy płaczą z powodu grzechów, najpierw swoich własnych, z powodu tego, że znaczy, tak jak dziękujemy Panu Jezusowi i radujemy się tym, że jesteśmy, że Jego łaska, jesteśmy obdarzeni Jego łaską, tak jak radujemy się w tym, że grzech w nas nie króluje, tak, ogarnia nas smutek z tego powodu, że jednak grzeszni wciąż jesteśmy, a to jest zdrowy smutek, to jest mądry smutek, smutek, którego celem jest to, żeby ogarnęła nas radość cały, do końca. Ale słuchajmy dalej. Ten fragment, który czytam, on cały czas pochodzi z Ostatniej Wieczerzy. Zapisany jest w 16 rozdziale Ewangelii Jana. Może zresztą zacznę jeszcze od początku, żeby zobaczyć w tym kontekście, zwłaszcza, że tam jest wyjaśnienie tego smutku, ale także tego bólu, którego się nie boimy, który jest potwierdzeniem wszystkiego, co najlepsze w relacjach naszych z Panem Bogiem. Ale już czytam. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. I teraz słuchajmy właśnie ten ból, ten radosny ból, ból, który nawet wtedy, kiedy człowiek go przeżywa, jest wypełniony radością. I Pan Jezus tu mówi o rodzącej kobiecie. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Słowem, jeżeli my czujemy, że nasza wiara jest darem radości, że nasza wiara zobowiązuje nas do radości, to nie chodzi o to, żebyśmy cały czas chodzili przez ten świat z uśmiechem przyklejonym do buzi, tak jak stewardessy są ćwiczone, żeby były takie uśmiechnięte, tylko chodzi o taką radość, prawdziwą radość, która ogarnia wnętrze nawet wtedy, kiedy powinienem wręcz się smucić. Pamiętam kiedyś na wystawie jakiegoś fotografa, zauważyłem portret płaczącego dziecka. Ojejku, jak ono płakało. Jak tak się uważnie przypatrzeć, to widać, że to dzieciątko jest całe szczęśliwe, a płakało, bo pewnie kola mało się zbiło, czy z jakiegoś innego stosunkowo powierzchownego powodu. I my nie bójmy się właśnie takich smutków, które raczej pomagają nam dotrzeć do tego, co istotne, do tej istotnej radości. Ale spróbujmy sobie wyliczyć powody żeby się radować i powody, żeby się smucić, tak jak każdy z nas sobie uświadamia swoją sytuację wobec Pana Boga. No, radujemy się, znaczy ja ufam, że może no nie jest tak, że wśród nas jest ktoś w stanie grzechu. Znaczy, jeżeli ktoś taki jest, no to rzecz jasna, serdecznie go proszę, serdecznie go wzywam, no postaraj się człowieku jak najszybciej przybiegnąć do Pana Jezusa, który czeka na każdego grzesznika. Ale ufam, że tak jak tu jesteśmy, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Zatem powód do tej radości najgłębszej mamy wszyscy. Wszyscy jesteśmy wyzwoleni z niewoli grzechu. Bo nawet jeżeli jestem grzesznikiem, to przecież nie jestem niewolnikiem grzechu, bo żyję w stanie łaski uświęcającej. Święty Augustyn bardzo pięknie przeciwstawił sobie bycie w stanie łaski uświęcającej i bycie w stanie grzechu. Mianowicie, bycie w stanie grzechu to jest taka sytuacja, kiedy grzech w tobie króluje. A bycie w stanie łaski uświęcającej to jest taka sytuacja, że chociaż jesteś grzesznikiem i nieraz ci się zdarzają różne ułomności, których nie chcesz, to jednak króluje w tobie Boża obecność, króluje w tobie Boża łaska. Zatem mamy taki podstawowy powód do radowania się, któremu towarzyszy taka szczypta mądrego, potrzebnego smutku, że oczywiście wciąż jesteśmy grzesznikami i wciąż jest nad czym pracować. Nie mogę też wykluczać, że jestem grzesznikiem o wiele więcej niż mi się wydaje. Też tego nie mogę wykluczać. Panie Jezu, daj mi tę łaskę, żebym umiał, żebym starał się zobaczyć siebie w prawdzie i każdego dnia, żebym tak się starał. No, drugi powód do radości, ale też do smutku, no tak zbliżyliśmy się do Pana Jezusa, no, bardzo możliwe, że wielu z nas nawet emocjonalnie to w sobie potwierdziło, że odnalazła Pana Jezusa jako swojego najukochańszego, najukochańszego, ale nikt z nas nie ma takiej pewności, że wytrwa przy Nim do końca. I o to trzeba prosić Pana Jezusa. To nie może być tak, że ja wiem, że na pewno wytrwam, inni może odstąpią się, załamią, ale ja to wytrwam. To taką przemądrzałość miał apostoł Piotr, Wielki Czwartek. Prawda? Choćby wszyscy Cię porzucili, ja nie. I jeszcze tego samego wieczoru zdradził Pana Jezusa. Bardzo mądre spostrzeżenie pozostawił nam święty Grzegorz z Nazjansu. To jeden z takich wielkich teologów greckich, żyjący w drugiej połowie IV wieku, który napisał tak, że jeżeli porównać życie człowieka do podróży okrętem, no różne bywają okręty, czasem ta podróż jest cała wśród burz, ale okręt do portu dociera bezpiecznie. A zdarzają się takie podróże, że pogoda idealna, wiatry sprzyjające, a okręt zatonie tuż przy wejściu do portu. I to jest takie ostrzeżenie, że człowiecze, nie bądź pewny, człowiecze, nie ufaj za dużo sobie, całą ufność połóż w Panu Bogu. No, nie daj Boże, gdybym całe życie miał przeżyć w wierze prawdziwej i oddaniu Panu Bogu, a przy wejściu do portu coś złego miałoby się ze mną stać. Zatem mamy następny powód, dla którego ta odrobina smutku służy temu, żeby nasza radość była pełna, żeby ona była autentyczna, żeby nie pozostawiać naszej radości na tym poziomie, który już jest osiągnięty. dalej, bo nikt z nas nie dojdzie do zbawienia w pojedynkę. Do zbawienia idziemy jako istoty społeczne, jako ludzie zobowiązani do miłości bliźniego. I ja ufam, że chociaż my nie wiemy o nawróceniach, które się dokonały w czasie tych naszych misji, możliwe, że spowiednicy coś wiedzą, ale tego nie powiedzą, prawda, bo obowiązuje ich tajemnica spowiedzi. Natomiast wolno nam się domyślać, że jednak trochę ludzi się nawróciło, jakoś podjęło jakieś radykalne postanowienie. My wszyscy się cieszymy. My cieszymy się z tych anonimowych nawróceń, które, ufamy, zdarzyły się w tej naszej wspólnocie parafialnej, ale zarazem ogarnia nas odrobina takiego smutku. Panie Jezu, to może za mało, to może z powodu mojej oziębłości, mojego braku gorliwości, może niektórzy ludzie nie doszli do Twoich sakramentów. Bracia i siostry, widzicie, że ja próbuję cały czas sprowadzić tę myśl, że radość, mamy mnóstwo powodów do radości, a zarazem wciąż jeszcze oczekujemy na to, żeby radość nasza była pełna i próbujemy sobie uświadamiać, z jakich powodów jeszcze wypada nam się smucić. Dalej, radujemy się, że jesteśmy dumni z tego, że wierzymy w Pana Jezusa, że przyznajemy się do Niego, ale zarazem ogarnia nas smutek, że może nie zawsze. Ja dam konkretny przykład. Żyjemy w czasach, kiedy niezwykle dużo złego wygaduje się na Kościół. I nie trzeba się dziwić temu, że zwyczajny katolik często nie jest zdolny do podjęcia dyskusji, polemiki. Zresztą nie wiadomo, czy polemika by pomogła, bo może jeszcze by bardziej zacietrzewiła tych adwersarzy. Natomiast jedno to powinniśmy, a czasem nawet tylko jednego nie robimy. Co powinniśmy? Panie Andrzeju, jeżeli jestem w sytuacji, kiedy dużo złego się wygaduje na Kościół, to jest prosta rzecz powiedzieć: ja jestem katolikiem, ja jestem katoliczką, przestańcie, bo to sprawia mi dużą przykrość. Bo to jest wygadywanie przeciwko mojemu Kościołowi, który kocham. Pewnoście Państwo spotkali tę wypowiedź Ojca Świętego Franciszka sprzed miesiąca na ten temat, ale przeczytam. Dokładnie on tę wypowiedź sformułował 11 września, czyli trochę więcej niż miesiąc temu. Postawił pytanie nam wszystkim. Czy my kochamy Kościół tak, jak kochamy własną mamę? I to niezależnie od tego, mama żyje, czy mama nie żyje. Jak kochamy własną mamę? Czy umiemy również zrozumieć jej wady? Nie chodzi o to, żeby bronić wad, ale próbować zrozumieć. Wszystkie mamy mają wady. Tak, jasne, że nie ma mamy idealnej. Wszystkie mamy mają wady. Wszyscy mamy wady. Kiedy jednak jest mowa o wadach mamy, to mamy skłonność, żeby je raczej ukrywać. Naszą mamę kochamy taką, jaką ona jest. Także Kościół ma swoje wady. Czy ja kocham Kościół takim, jak ja kocham mamę? Czy pomagamy mu, aby stawał się coraz piękniejszy, bardziej autentyczny, bardziej zgodny z wolą Pana? Takie proste słowa, nawet w tym zdaniu przedostatnim widzę, że zdanie mu troszeczkę się rozjechało, tak jak czasem w niektórych niektóre zdaniach się tak rozjeżdżają, nie są takie literacko do końca zgrabne, ale to jest właśnie prawda, to jest właśnie prawda. I teraz pytanie, znaczy ogarnia nas radość z tego powodu, że należymy do Kościoła, jestem dumny z tego powodu, że jestem katolikiem. Mamy pytanie, dlaczego czasem w takich trudnych momentach, nie, że będę strasznie bronił Kościoła, ale zwyczajnie, dlaczego nie poproszę, przestań, bo to sprawia mi przykrość, no tak jakbyś wygadywał przeciwko mojej rodzonej mamie.